Radio Paryż, RFI, środa, 27 września, minęła godzina 18. Przed mikrofonem Piotr Błoński, w studiu Andrea Kumolkunowa i technik Emmanuel. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Na początek skrót wiadomości. W Polsce kryzys polityczny gwałtownie pogłębił się w wyniku bezprecedensowego skandalu próby przekupywania obietnicami politycznymi posłanki Renaty Beger przez szefa gabinetu premiera Jarosława Kaczyńskiego, próby sfilmowanej ukrytą kamerą i ujawnionej przez telewizję TVN. Premier Węgier Gyurcsány przeprosił publicznie, przyznając, że kłamał o stanie gospodarki i państwa. Po pół wieku Francja oddaje sprawiedliwość swym żołnierzom z kolonii, zrównując ich renty z francuskimi. Prezydent Chirac udał się do Bukaresztu w przeddzień rozpoczynającego się tam szczytu frankofonii. Parlament Europejski ostrzega Turcję za spowolnienie procesu reform, które mogłoby spowodować wstrzymanie negocjacji akcesyjnych. Dziennik przygotowałem wraz z Krzysztofem Rutkowskim i przy udziale Piotra Kamińskiego, który dokona także przeglądu prasy. W okienku europejskim Krzysztof Rutkowski mówić będzie o rychłym przyjęciu Rumunii i Bułgarii do Unii. Następnie nadamy nowości muzyki klasycznej Stefana Rigiera, kronikę teatralną Agnieszki Kumor, notatnik paryski Marka Brzezińskiego i rogatki Katarzyny Zawickiej oraz magazyn kulturalny Sylwii Gibbs. A na koniec lekcje francuskiego. Tu Paryż RFI. Oto wiadomości. Jedna z polskich telewizji pokazuje, jak partia rządząca przekupuje posłankę. Rząd Polski w centrum skandalu. Nagrania ukrytej kamery pogłębiają kryzys. Opozycja liberalna składa wniosek o samorozwiązanie Sejmu. Oto tytuły kilku depesz agencji prasowych AFP i Reutera, odzwierciedlających polityczne trzęsienie ziemi, jakie nastąpiło w Polsce po emisji przez telewizję TVN nagrania rozmów posłanki z samoobrony Renaty Beger z szefem gabinetu premiera Adamem Lipińskim. Renata Beger potwierdziła potem, że udzieliła zgody na sfilmowanie tej rozmowy z ukrytej kamery. Lipiński proponował jej w zamian za opuszczenie szeregów samoobrony i poparcie dla rządu stanowisko wiceministra rolnictwa i rozmaite korzyści polityczne. Sugerował też gwarancję wobec groźby realizacji podpisanych przez posłankę weksli stanowiących kaucję wierności partii Samoobrona. Opozycja natychmiast uznała, że te nagrania stanowią dowód korupcji politycznej. Platforma Obywatelska zażądała rano zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu i zaapelowała do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o wszczęcie postępowania w sprawie owego nagrania. Donald Tusk zażądał dymisji premiera. Jak najszybszego posiedzenia Sejmu i rozpisania przedterminowych wyborów domaga się także SLD. Dymisji rządu domaga się Andrzej Leper. Szef Rady Naczelnej PSL Jarosław Kalinowski oświadczył, że nie widzi możliwości wznowienia rozmów z Prawem i Sprawiedliwością o ewentualnym wejściu jego partii do koalicji rządowej, a prezes PSL-u Waldemar Pawlak, że chce poznać stanowisko premiera w tej sprawie. Wyjaśnień premiera oczekuje też Roman Giertych, choć uznał on sprawę za prowokację Renaty Beger. Notabene jeszcze według odstępcy z samoobrony Jana Bestrego, Renata Beger od początku była inicjatorką wyjścia części posłów z samoobrony. Przewodniczący Sejmowej Komisji Etyki Sławomir Rybicki poinformował, że zajmie się ona sprawą taśmy Renaty Beger na swym posiedzeniu 11 października. Korespondent Reutera podkreśla, że sprawa wzbudziła szczególną irytację w szeregach PSL-u, z którym PiS prowadził rozmowy. AFP dodaje, że te nagrania są tym bardziej szokujące dla polskiej opinii, że bracia Kaczyńscy mieli zawsze na ustach odnowę moralną w życiu publicznym i walkę z korupcją. Dziś o godzinie 20 Jarosław Kaczyński wygłosić ma przed kamerami telewizji orędzie do narodu. I jeszcze dodajmy, z ostatniej chwili posłowie Prawa i Sprawiedliwości przygotowali i złożą jutro w sądzie wnioski z oskarżenia prywatnego przeciwko posłom SLD i PO, jak się dowiedziała informacyjna agencja radiowa Polskiego Radia. Chodzi o rzekome pomówienie o udział w układzie korupcyjnym. Tu Paryż, RFI. Premier Węgier Ferenc Gyurcsány przeprosił publicznie w środę, że kłamał o stanie gospodarki i państwa. Krzysztof Rutkowski.
Nie sądziłem, że nasi wyborcy przyjmą to tak dosłownie, powiedział Gyurcsány w obecności prasy. Sądziliśmy, że odwaga jest ważniejsza od słów. Wiem, że styl i język oburzyły ludzi. Oczywiście bardzo przepraszam. Jednak to wystąpienie nie miało zwykłego charakteru, lecz było narzędziem walki, aby przekonać socjalistycznych posłów, że reformy trzeba przeprowadzić, powiedział premier Węgier. Gyurcsány zapowiedział w środę, że rząd kontynuować będzie zdeterminowane działania na rzecz poprawy gospodarki zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej. Komisja Europejska zatwierdziła we wtorek przedstawiony przez rząd Węgier plan uzdrowienia finansów publicznych, żądając jego rygorystycznego przestrzegania. Zgodnie z planem roczny deficyt budżetowy, który w bieżącym roku przekroczy 10% produktu krajowego brutto, ma w roku 2009 spaść do 3,2%. Przypomnijmy, że przez ponad tydzień w Budapeszcie i w innych miastach Węgier trwały manifestacje po ujawnieniu treści majowego wystąpienia premiera Gyurcsánya na zamkniętym spotkaniu partyjnym rządzącej partii MSZP. Gyurcsány powiedział wówczas, że socjaliści miesiącami okłamywali społeczeństwo w sprawie faktycznego stanu gospodarki oraz państwa i wezwał do zaprzestania tych praktyk oraz wszczęcia niepopularnych reform.
Po pół wieku Francja oddaje sprawiedliwość swoim żołnierzom z kolonii, zrównując ich renty z rentami żołnierzy francuskich. Piotr Kamiński.
W dniu wyjścia na ekrany filmu Tubylcy poświęconego żołnierzom z kolonii, Jacques Chirac oficjalnie potwierdził ten akt sprawiedliwości, jak to określił. Od niespełna pół wieku weterani pochodzący z Afryki i Magrebu, Madagaskaru i Indochin doczekać się nie mogli tego zrównania emerytur, które sam Chirac obiecywał im już dwukrotnie. Decyzja wchodzi w życie 1 stycznia i obejmie 84 tysiące kombatantów. To jest 1/3 tych, którzy przeżyli. Premier Dominique de Villepin oświadczył, że Francja wie, ile zawdzięcza odwadze i poświęceniu wszystkich tych, którzy bronili ojczyzny i ideałów w konfliktach XX wieku. Minister kombatantów Hamlaoui Mekachera wykluczył jednak jakiekolwiek wyrównanie za minione lata, zarówno dla żyjących, co dla rodzin zmarłych. Do tej pory żołnierze z kolonii otrzymywali 30% emerytury swoich kolegów z metropolii. Rozbieżność ta wynikła z zamrożenia owych emerytur na mocy ustawy z 26 grudnia 1959 roku, związanej z dekolonizacją, co już wówczas odebrane zostało jako wielka niesprawiedliwość. Realizator filmu Rachid Bouchareb dał wyraz swemu zadowoleniu, podkreślając, że w tym samym obalona została dyskryminacja w tej wrażliwej dziedzinie, co będzie miało reperkusje w całym społeczeństwie francuskim. Stowarzyszenia kombatanckie w Mali, Wybrzeżu Kości Słoniowej czy Maroku także wyraziły zadowolenie z tego powodu, oświadczając zarazem przezornie, że na razie czekają, aż zobaczą pieniądze.
Tu Paryż, Refi. Prezydent Chirac udał się do Rumunii, gdzie rozpoczyna się jutro szczyt frankofonii. Krzysztof Rutkowski.
Prezydent Jacques Chirac przybył po południu do Bukaresztu, w stolicy Rumunii. Rozpoczyna się od czwartku szczyt frankofonii, w którym wezmą udział szefowie państw lub ministrowie spraw zagranicznych z 63 krajów. To pierwszy szczyt frankofonii zorganizowany w kraju Europy Centralnej, w Rumunii, która od 1 stycznia przyszłego roku staje się oficjalnie członkiem Unii Europejskiej. Warto przy okazji zaznaczyć, że Liban będzie reprezentowany jedynie przez ministra kultury, ponieważ na szczyt do Bukaresztu nie został zaproszony prezydent tego kraju, znany ze swojej prosyryjskiej postawy, Emil Lahoud, lecz premier tego kraju, Fuad Signoria. Prezydent Lahoud obwinił osobiście prezydenta Chiraca o to, że wpłynął on na władze rumuńskie, by nie wystosowały one do niego zaproszenia na szczyt frankofonii. Prezydent Rumunii oświadczył stanowczo w środę po południu, jeszcze przed przybyciem prezydenta Chiraca do Bukaresztu, że decyzja o niezaproszeniu Lahouda była jego osobistym wyborem. Prezydent Chirac został uroczyście powitany przez prezydenta Rumunii, Traiana Băsescu, przeprowadził oficjalne rozmowy w Pałacu Prezydenckim w Bukareszcie. Ponieważ przed uroczystym otwarciem szczytu frankofonii w środowe popołudnie i wieczór odbywała się wizyta oficjalna prezydenta Francji w Rumunii. Rumunia od chwili konfliktu w Iraku popiera stanowisko transatlantyckie i wysłała swoje oddziały wojskowe do tego kraju. Wizyta Jacquesa Chiraca w Bukareszcie stała się okazją do podkreślenia wagi związków Rumunii z jednym z najważniejszych krajów europejskich, czyli z Francją, tym bardziej, iż jak wspomnieliśmy, Rumunia została do Unii Europejskiej oficjalnie przyjęta. Więcej o przystąpieniu Rumunii i Bułgarii do Unii Europejskiej w naszych nowościach europejskich w dalszej części audycji.
Bogate są dzisiaj francuskie aktualności gospodarcze. Rząd ujawnił projekt budżetu na przyszły rok, określonego zresztą przez prezydenta jako bardzo korzystny dla zatrudnienia siły nabywczej i oddłużenia, w którym wydatki budżetowe po raz pierwszy od lat rosną wolniej od inflacji. Zgromadzenie Narodowe przegłosowało po żmudnej debacie i odrzuceniu 137 500 wniesionych przez socjalistów i komunistów wniosków o poprawki ustawę o prywatyzacji koncernu Gaz de France, co otwiera drogę do wejścia tego przedsiębiorstwa w spółkę z koncernem Suez, koncernem prywatnym. Koncern wielkiej dystrybucji Pinault-Pointon-Redoute, w skrócie PPR, obecny także w Polsce, który zamierza umocnić się w sektorze dystrybucji towarów luksusowych, pozbędzie się oprócz sieci wielkich sklepów Printemps także sieci sklepów z towarami kultury i sprzętu audiowizualnego Fnac. Giełda zareagowała pozytywnie, akcje PPR zyskały prawie 3%. A 3,5% zdrożały akcje koncernu samochodowego Peugeot PSA Citroën po ogłoszeniu planu oszczędności zakładającego m.in. zwolnienie 10 tysięcy pracowników. Drugi francuski koncern samochodowy Renault, którego filią jest japoński Nissan, potwierdza dalsze negocjacje o utworzenie aliansu z amerykańskim General Motors. Tu Paryż RFI, powracamy do wiadomości z dziedziny politycznej. Parlament Europejski przyjął znaczną większością głosów raport na temat ewolucji negocjacji akcesyjnych z Turcją. Raport, który ostro krytykuje spowolnienie reform w tym kraju. W szczególności jednak raport przypomina o nieposzanowaniu przez Turcję tzw. protokołu z Ankary, w którym Turcja zobowiązuje się do rozszerzenia Unii Celnej na Cypr i otwarcia swych portów dla samolotów i statków cypryjskich. Parlament domaga się także postępów w kwestii poszanowania praw człowieka i znalezienia demokratycznego rozwiązania dla problemu mniejszości kurdyjskiej. Oczekuje się teraz ze strony tureckiej odpowiedzi, nie kryjąc, że bez nowych inicjatyw ze strony tureckiego rządu negocjacje mogą zostać zawieszone. Rozmowa ostatniej szansy. Przed godziną rozpoczęli spotkanie w Berlinie europejski przedstawiciel Javier Solana z irańskim negocjatorem Ali Larijanim. Tuż przedtem Iran zaprzeczył, jakoby proponował 3-miesięczne zamrożenie programu nuklearnego. Pada termin rozmowy ostatniej szansy, bo jeśli Iran, który nie zastosował się do zaleceń Rady Bezpieczeństwa, ryzykuje sankcje ONZ. Wszelako Teheran liczy na to, że Rosja i Chiny są tym sankcjom przeciwne. Opóźnia się ewakuacja ostatnich oddziałów izraelskich z południowego Libanu. Wiąże się to z dyskusjami na temat interpretacji rezolucji 1701 ONZ w kwestii prerogatyw armii libańskiej i sił międzynarodowych. Pytanie strony izraelskiej jest proste. Co mają robić żołnierze armii libańskiej i żołnierze UNIFIL-u w razie, gdy dostrzegą na strzeżonym terytorium bojowników Hezbollahu? I na koniec informacja z dziedziny medycznej. Francuscy lekarze przeprowadzili w środę pierwszą w dziejach operację chirurgiczną w stanie nieważkości. Krzysztof Rutkowski.
Zabieg odbył się na pokładzie wykonującego odpowiednie manewry, przede wszystkim nurkowanie samolotu typu Airbus A300. Jak powiedział szef oddziału chirurgii plastycznej Kliniki Uniwersyteckiej w Bordeaux, Dominique Martin, jego zespół usunął tłuszczaka z przedramienia Filipa Sanchota, który poddał się nowatorskiemu zabiegowi na ochotnika. Operację wykonano w kilkudziesięciu etapach, wykorzystujących kolejne loty nurkowe Airbusa. W momencie wychodzenia maszyny z nurkowania na jej pokładzie przez 22 sekundy utrzymywał się stan nieważkości. Sala operacyjna w samolocie miała rozmiary 2 metry na 2. Instrumenty chirurgiczne przytrzymywały magnesy. Chirurdzy pracowali w czymś w rodzaju szelek. Instalacja mogłaby się w przyszłości znaleźć w kosmicznej stacji orbitalnej czy nawet w bazie księżycowej. Operacja się powiodła, choć za wcześnie jeszcze mówić o stanie rekonwalescencji pacjenta.
Były to wiadomości dziennika. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Kolej teraz na przegląd prasy. Dokona go Piotr Kamiński.
Stycznia wiceprezydent Dick Cheney powiedział, że w razie kryzysu z Iranem może dojść do skoku cen ropy naftowej, ale jego konsekwencje to nic w porównaniu z Ahmadinejadem zbrojnym w broń atomową. Przypomina David Rigoulet-Rosé z francuskiego Instytutu Analiz Strategicznych na łamach Le Figaro. Waszyngton wystąpił właśnie do organizacji producentów ropy naftowej, by wsparli oni rynek w wypadku irańskiej reakcji na sankcje. OPEC nie jest w tej sprawie podzielony i mógłby istotnie wypełnić irańskie braki. A Międzynarodowa Agencja Energii dysponuje zasobami strategicznymi na 1,5 roku. Kryzys taki osłabiłby więc głównie samą Republikę Islamską, pisze autor. Cała krucha gospodarka irańska stoi na eksporcie ropy. przynoszącym 85% dochodów z eksportu i 75% całego budżetu. Ponadto większa część tych sum idzie na zakup benzyny, który Iran sam nie produkuje, gdyż nie ma dostatecznych mocy przerobowych. Na 72 miliony litrów spożycia 30 pochodzi z importu. Iran importuje benzynę za około 5 miliardów dolarów, czyli 1/10 przychodu z eksportu, a sprzedaje ją po cenach bardzo zaniżonych. Nie przypadkiem Ahmadinejad mówił w swoim wystąpieniu budżetowym, że jednym z celów rządu jest przejście na gaz. Za 5 lat wszystkie samochody mają właśnie tak jeździć. Sztucznie zaniżona cena sprzedaży benzyny opiera się tylko na kolosalnych subwencjach państwowych, mających zapewnić spokój społeczny. Znamy to dobrze z czasów socjalizmu i wiemy, jakie to przynosi skutki. Wziąwszy pod uwagę galopującą inflację, oficjalnie 13%, w rzeczywistości zapewne 30%, wynik skrajnie populistycznej polityki gospodarczej władz, państwo pokrywa około 83% ceny sprzedaży benzyny, co kosztuje je około 8 miliardów dolarów. Stanowi to około 10% PKB. Większość owych subwencji nie figuruje rzecz prosta oficjalnie w budżecie państwowym, a do tego jeszcze pochłania dalsze ogromne sumy wskutek marnotrawstwa i defraudacji. 20 listopada ubiegłego roku parlament przyjął poprawkę budżetową na import benzyny, pozwalając władzom pobrać z nadwyżki ze sprzedaży ropy dalsze 3 miliardy. Centralny Bank Irański przyznał, że krótkoterminowe zadłużenie irańskie wynosi 10 miliardów, a średnio i długoterminowe dalszych 6,5 miliarda. I to pomimo skarbonki naftowej w wysokości oficjalnie 42 miliardów dolarów w zeszłym roku, w tym 36 miliardów w dewizach umieszczonych w bankach zagranicznych. Wedle Międzynarodowego Funduszu Walutowego rezerwy te wynoszą wręcz 47 miliardów, czyli ekwiwalent 15 miesięcy eksportu. Większość tych sum idzie jednak na podtrzymanie populistycznej polityki gospodarczej Ahmadinejada. W roku ubiegłym wydatki państwa podskoczyły o 43%. W braku dostatecznych dochodów, a także w wyniku amerykańskiego embarga trwającego od kwietnia 1995 roku, Republika Islamska nie była w stanie zainwestować w modernizację przemysłu naftowego. Na 60 złóż 57 wymaga poważnego remontu, co oznacza 14 miliardów dolarów w ciągu 15 lat. By jednak w pełni wykorzystać zasoby, modernizując infrastrukturę, potrzeba 70 miliardów dolarów. Tymczasem Iran takiej gotówki nie ma. W wyniku wyboru Ahmadinejada giełda irańska spadła o 25%, a kapitały uciekły. Gdyby więc Iran zakręcił kurek naftowy w odpowiedzi na sankcje, uniemożliwiłby sobie nawet konserwację instalacji naftowych, by nawet nie mówić o imporcie dóbr konsumpcyjnych. Chyba że prezydent podejmie politykę im gorzej, tym lepiej dla celów wewnętrznych, co wspiera konserwatywny kler. Na razie kończy David Rigoulet-Rosé z francuskiego Instytutu Analiz Strategicznych na łamach Le Figaro. Iran wymachuje bronią naftową na wszystkich szczeblach, od najwyższych władz religijnych po głównego negocjatora Larijaniego. Le Monde jeszcze nic nie wie o skandalu politycznym w Polsce, zajmuje się zatem obszernie korupcją i czystką w Chinach. Szanghajem wstrząsa, jak wiadomo, skandal dotyczący funduszów emerytalnych. Le Monde podkreśla, jak dalece uwydatnia on anomalie, które w zarządzaniu i funkcjonowaniu praw rynkowych wywołuje system centralnie zarządzanej gospodarki w warunkach braku demokracji i wolnej konkurencji. W sierpniu rozgościli się w Szanghaju inspektorzy Centralnej Partyjnej Komisji Dyscyplinarnej, obnażając całą mapę praktyk korupcyjnych szerzących się w ramach tzw. chińskiej przebudowy gospodarczej. Przesłuchiwanych jest tuzin członków szanghajskiej elity partyjnej i gospodarczej, a chodzi o defraudację 300 milionów euro. Pod koniec lat 80., przypomina Le Monde, Szanghajowi powierzono zarządzanie emeryturami swych 17 milionów mieszkańców. Administracja powołała w tym celu przedsiębiorstwo, ale poniosła wielkie straty. Dla większego bezpieczeństwa fundusze oddano pod władanie zawodowcom z banku Pudong Development, który zobowiązał się do utrzymania stałej stopy zysku. Bank jest jednak powiązany z lokalną władzą, zatem zainwestował w wielkie projekty budowlane. Stwierdziwszy nadużycia, 9 lat temu władza centralna zmusiła miasto do ulokowania funduszy w obligacjach Skarbu Państwa. Biuro Pracy i Spraw Socjalnych w Szanghaju przez długie lata odzyskiwać będzie pieniądze powierzone bankowi, samo jednak będzie również inwestować owe pieniądze gdzie indziej i tak dalej. Skandal obejmuje pół tuzina lokalnych przedsiębiorstw, a Pekin zapewnia, że wprowadzone zostaną nowe reguły, a fundusze emerytalne
federalne zostaną ponownie scentralizowane. Należy jednak wątpić, pisze Le Monde, czy cała sprawa zostanie kiedyś wyjaśniona. Prasa oficjalna już się cieszy, że niemal całość pieniędzy odzyskano, co oznacza, że nie ma co dalej dłubać. Trzeba jednak całkiem nie znać komunizmu, by nie podejrzewać, iż w rzeczywistości chodzi o coś zupełnie innego. Wystarczy przesunąć oko na sąsiedni artykuł w tej samej gazecie, aby przeczytać, co następuje. Za skandal w Szanghaju zwolniony został lokalny pierwszy sekretarz Chen Liangyu. Członek biura politycznego. To najwyższy obalony dygnitarz partyjny od upadku burmistrza Pekinu w roku 1995. Padło też pod zarzutem korupcji wielu innych dostojników. Wiceburmistrz Pekinu za rozwiązłość, czyli drogą kochankę, zastępca szefa sztabu marynarki i paru innych wszyscy na tle gospodarczym. Rzecz w tym, pisze trzeźwy korespondent dziennika, że w przyszłym roku odbywa się 17. zjazd partii, przed którym towarzysz Hu Jintao musi sobie zagwarantować pełną kontrolę nad aparatem partyjnym, usuwając wszystkich ludzi byłego prezydenta Jiang Zemina. Upadły władca Szanghaju, Chen Liangyu, był przywódcą tzw. kliki szanghajskiej, którą władał właśnie towarzysz Jiang. Wpływy tego ostatniego zarówno w Szanghaju, co wręcz w biurze politycznym pozostają znaczne. Cytowany w Le Monde dziennik z Hongkongu pisze, iż upadek towarzysza Chena oznacza zmierzch ery Jianga i jutrzenkę ery towarzysza Hu. Jeszcze się tak nie zdarzyło w dziejach partii komunistycznych, żeby na niewygodnych towarzyszy nie można było znaleźć jakiejś afery korupcyjnej.
Przeglądu prasy dokonał Piotr Kamiński. Słuchają Państwo Paryża RFI. Okienko europejskie otwiera Krzysztof Rutkowski.
Po 7 latach negocjacji Rumunia już wie, że od 1 stycznia stanie się członkiem Unii Europejskiej. Bułgaria również. Komentatorzy polityczni i media rumuńskie przestrzegają jednak w środę, by Rumuni nie oczekiwali na noworoczny cud. Premier Rumunii, Calin Tăicianu, w wywiadzie dla dziennika Eventin Mulțilei oświadczył, że ranek 1 stycznia 2007 roku nie będzie się wiele różnił od wieczora 31 grudnia 2006 roku. To znaczy, że w sylwestrową noc nie nastąpi nagła przemiana. Poziom życia będzie poprawiał się stopniowo, stwierdził premier i dodał, że konkurencja pozwoli na obniżkę cen, natomiast nowe inwestycje wspomagane z funduszów europejskich pozwolą z kolei na znaczną modernizację infrastruktury przemysłowej, rolnictwa, poprawę poziomu edukacji i poprawę w służbie zdrowia. Premier stwierdził ponadto, że Rumunia będzie odgrywała w Unii Europejskiej ważną rolę i będzie 7. krajem pod względem liczebności swych reprezentantów w organach unijnych. Również prezydent Rumunii, Traian Băsescu, przestrzegł przed nadmiernym optymizmem w związku z wejściem kraju do unijnej rodziny. Nie należy się łudzić, stwierdził on, że dobrobyt zainstaluje się w kraju samoczynnie i natychmiast. Rumunia musi pokonać długą drogę od chwili przyjęcia do Unii do całkowitej integracji z unijną rodziną. Prezydent nawiązał też pośrednio do sytuacji na Węgrzech, stwierdzając, że rządy niektórych krajów już obecnych w Unii Europejskiej obiecują nieraz gruszki na wierzbie swojej ludności. Również w rumuńskich mediach nazajutrz po oficjalnym ogłoszeniu decyzji panował spokój i wstrzemięźliwość. Na pierwszej stronie dziennika Cotidianul czytamy: po 7 latach negocjacji, po 3 prezydentach i 4 premierach wreszcie weszliśmy do Unii, ale nad rumuńskimi głowami nadal wisi miecz Damoklesa. Uf, miecz Damoklesa to specjalny nadzór Unii nad Bułgarią i Rumunią. Zresztą mówiliśmy o tym w naszych wczorajszych nowościach europejskich, na czym ów nadzór ma polegać. Oficjalnie weszliśmy do Unii, czytamy w artykule wstępnym dziennika Adevarul, ale Rumunia może zostać postawiona w stan wyjątkowy i na przykład pozbawiona dotacji na rolnictwo, jeśli nie spełni wymaganych oczekiwań. Dziennik Evenimentul Cilei napisał, że Rumunia złapała ostatni wagon w pociągu do Unii Europejskiej i będzie przedmiotem bardzo uważnej kontroli. W środę przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel João Barroso zwrócił się do Bułgarii ze stanowczą prośbą, by dołożyła wszelkich wysiłków w walce z korupcją i zorganizowaną przestępczością. Bułgaria dokonała wielkiego wysiłku, powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej podczas konferencji prasowej w Sofii, ale nie wolno ustawać w pracy. Bułgaria jest na dobrej drodze, dodał Barroso i oświadczył, że obostrzenia i dodatkowe środki ostrożności podjęte przez Unię wobec Rumunii i Bułgarii stanowią gwarancję nieodwracalności procesu przeprowadzania koniecznych reform w obu krajach. owych dodatkowych środków ostrożności nie należy dramatyzować, stwierdził przewodniczący Komisji Europejskiej na konferencji prasowej w Sofii. Prasa bułgarska przyjęła dobrą nowinę bez nadmiernego entuzjazmu. 1 stycznia 2007 tak, ale, czytamy na pierwszej stronie dziennika Trud. Europa nas przyjęła, ale czuwa, żeby nie być okradzioną, napisał z kolei dziennik Sega. W środę bułgarski parlament oficjalnie podjął uchwałę o nieodwracalności reform. Naszym celem jest integracja z Unią Europejską i spożytkowanie naszej przynależności do Unii dla dobra i dla pomyślności Bułgarów jest oczywiste. Czytamy w uchwale parlamentu bułgarskiego.
A teraz rozkosze muzyczne, nowości muzyki klasycznej. Stefan Rieger.
W podróż zimową wybierają się najczęściej barytony, jak Hans Hotte, Dietrich Fischer-Dieskau czy Matthias Goerner, legendarni już wędrowcy, lecz i tenorom zdarza się zapuszczać na tę skutą lodem pustynię zaludnioną przez Schuberta widmami jego obsesji. W ślady Petera Schreiera i Christophe Pregardiena, z których pierwszy wybrał wariant upiornego dreszczowca, a drugi precyzyjną wiwisekcję, idzie dziś Hans-Jörg Mammel, którego atuty to piękna barwa i potęga głosu oraz pasja i muzykalność. Towarzyszący mu w tym cyklu, nagranym dla firmy Alfa Artur Schönderwörth, nie jest może Richterem ani Steyerem, lecz opalizujące brzmienie jego fortepianu, głos Mammela wpisuje się idealnie. Posłuchajmy szóstej pieśni cyklu, to Wasserflut, czyli powódź, a tak naprawdę śnieg topniejący pod zalewem łez.
Tu Paryż, RFI. Na kronikę teatralną zaprasza Agnieszka Kumor.
Wybrałam się na Fedre Racina do podparyskiego teatru de la Tempête w Cartoucherie. Dyrektorem jest tam Philippe Adrien, znany już Państwu z wielu ciekawych inscenizacji w poprzednich sezonach. To jego dziełem była groteskowa Iwona księżniczka Burgunda Gombrowicza i Wesele u drobnomieszczan kreolów na podstawie sztuki Bertolda Brechta, zaadaptowanej na współczesny grunt francuskich Antylii. Philippe Adrien jest twórcą pełnym pomysłów i nie cofa się przed artystycznymi wyzwaniami. Co więcej, sam ich szuka. Tym razem to jego poszukała znana aktorka z Fort de France na Martynice, Aurélie Dalma. Wysokiej rangi artystycznej, wyjątkowa osobowość aktorska, Aurélie Dalma, znana na swej wyspie jako tragiczka i specjalistka od Racina, zaprosiła Adriana, by pokierował nią w Fedrze. Do współpracy zaproszono aktorów kompanii Tam Teatr. Na Martynice nawet największe spektakle nie są grane częściej niż 4-5 razy. To zrozumiałe, na małej wyspie niewielu jest amatorów teatru dramatycznego. Stąd logiczny wydawałoby się pomysł twórców spektaklu Fedry, by przenieść go do podparyskiego teatru. Jak pisze sam dyrektor i reżyser przedsięwzięcia, trzeba było jednak poruszyć przysłowiowe góry, by spektakl z tak zwanych domtomów zagościł w stolicy. Niezbadane są wyroki Ministerstwa Kultury i jego regionalnych dyrekcji. Ale nie psioczmy na to, co się w końcu dobrego stało, bo przecież spektakl został jednak do Cartoucherie przywieziony i grany jest tam przez ponad miesiąc. Samo więc przygotowanie tego arcyklasycznego tekstu było już wyzwaniem, bo nie realizacja. Aktorzy z Martyniki, może bardziej niż ich koledzy z metropolii, przywiązują wagę do idealnej dykcji i niezmąconej frazy 12-zgłoskowca. Może dlatego, że często w życiu codziennym mówią po kreolsku, stąd maniakalna wręcz czystość racinowskiego tekstu podawanego ze sceny. Philippe Adrien umieścił akcję w archaicznym królestwie. Pobrzmiewa w oddali atmosfera archaicznej Grecji z filmów Pasoliniego. Wspaniałe kostiumy o soczystych barwach, dzieło Claire Belloc, przenoszą nas w wyimaginowany świat tej nowej wersji Fedry. W oczyszczonej z przedmiotów, malowanej światłem przestrzeni sceny króluje tron Tezeusza. Najpierw osamotniony przez króla, podejrzewanego o śmierć na wyprawie w odległych krainach, a potem zajęty przez cudem ocalonego władcę, któremu przyszło sądzić skłóconych podczas jego nieobecności domowników. W racinowskiej Fedrze bohaterowie mają kłopot nie tylko ze światem, ale może bardziej z samymi sobą. Tytułowa Fedra, małżonka Tezeusza, zakochała się w swym pasierbie, Hipolicie, którego kochać wzbraniają jej prawa ludzkie i prawa boskie. Gdy ten odrzuca jej uczucie, postanawia oskarżyć go o gwałt i powoduje jego zgubę, gdyż ojciec skazuje syna na wygnanie, a Posejdon przybywa rychło na wezwanie, pochłaniając młodzieńca wraz z końmi i rydwanem. Bohaterowie gubią się i gubią siebie nawzajem, próbując określić ramy własnej tożsamości i miotających nimi rządz. A teraz przejdźmy do konkretów. Aktorzy inteligentnie poprowadzili swoje role, świetnie podając tekst, gorzej z reżyserem, który nie pomógł zaistnieć stworzonym przez nich postaciom, przez co spektakl nużył statycznością i nie pozwolił nam wznieść się na wyżyny, po których chadzają bohaterowie Racina. A szkoda.
Do Paryż, RFI, do notatnika paryskiego właśnie wpisuje się Marek Brzeziński.
Petit, petit, petit. et mini-jupe. Mini-marcelli.
Mini, 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 śpiewa Jacques Dutronc o nowej, modnej mini-spódniczce. Dzisiaj w notatniku paryskim mowa będzie też o modzie, ale na czterech nogach, a raczej na czterech łapach. O czworonogach paryskich modniś, dokąd trzeba się udać ze swym pieskiem, aby nas widziano, zauważono i podziwiano. Panią i jej pieskę. W ogóle o tym, co słychać w psiej modzie. W Europie moda na posiadanie psa sięga XV stulecia, jednak demokratyzacja tego kaprysu sięga nie tak dawnych czasów, bo XIX wieku. Bystry obserwator paryskiego świadka ostatnich lat monarchii, Sébastien Mercier, pisał oto tak. Szaleństwo kobiet w tym względzie przebrało wszelką miarę, przydzierżgnęły się w psie guwernantki, otaczają psy wszelkimi możliwymi staraniami, podsuwają im najbardziej wyszukane potrawy. Kundla karmi się kurczęciem, a choremu na poddaszu nie da się łyżki zupy. Tylko w Paryżu można ujrzeć durni, co umizgują się do kobiet publicznie na promenadach i na ulicach piastują w ramionach pieseczka i mości. Zaiste nie za bardzo krzepiący ducha obraz nakreślił Mercier, który wzdryga się na widok, gdy piękna pani kala swe usta, ukrywając pocałunkami kundla. Takie to rzeczy działy się u schyłku monarchii, ale i pewnie teraz można byłoby spotkać podobne sytuacje. Sam byłem świadkiem, jak w wietnamskiej restauracji paniusia trzymała na kolankach terierka i jeden kęs wkłada sobie do ust, drugi lądował w pyszczku ulubieńca, bynajmniej nie pałeczkami. To rzecz jasna, przypadek skrajny. Niemniej dbałość o czworonożnego przyjaciela nie zasługuje na tak wielkie słowa potępienia, jakie wyszły spod pióra Merciera. W dzisiejszym Paryżu jest kilka takich miejsc, do których każda szanująca się modnisia musi ze swym pieskiem zajrzeć. W 6. dzielnicy Paryża znajduje się sklep Pensilu, w którym można nabyć, dodajmy za niemałe pieniądze, luksusowe kosze, w których nasz piesek będzie ucinał sobie drzemki, w imponujący sposób udekorowane smycze, piękne poduszki, ubranka oraz robione na miarę obruszki, a także perfumy, jest i bogata propozycja aromaterapii, w tym różnego rodzaju mleczka uspokajające skłatane psie nerwy. Są również drewniane zabawki do gryzienia, czy nawet przytulanki i inne pluszaki. Pani może zagłębić się w lekturę oczywiście na tematy psie, a w tym czasie ulubieniec trafi do kosmetyczki. Fryzurka i mycie sierści specjalnym szamponem 50 euro, wcieranie aromatycznych olejków od 35 w górę. Rzecz jasna, jest tutaj także pełen zestaw dietetycznych i hiperzdrowych ciasteczek i przysmaków, oczywiście wszystko bioekologiczne. Jeśli chodzi o miskę, to warto się pofatygować również na Rue Mademoiselle pod numer 12 w 15 dzielnicy Paryża, tej co to leży po drugiej stronie Sekwany naprzeciwko domu radia, z którego płyną do Państwa w tej chwili te słowa. Tam znajduje się sklep Pod dobrym psem, prowadzony przez byłą panią psycholog, 40-latkę Amerykankę Harrietę Sternstein, która specjalizuje się w pieczeniu ciasteczek dla psów. Cena nawet nie taka wygórowana, od 0,5 do 1,5 euro za sztukę. Niewygórowana, jeśli się weźmie pod uwagę nie tylko bogaty asortyment, 12 różnych odmian ciasteczkowych pyszności, ale także i to, z czym przygotowane są te cuda. Ciasteczka z owocami tropikalnymi, z kurczakiem z drożna czy z gęsimi wątróbkami foie gras. No proszę. Na urodziny Sofii i Marii, pięknego i łagodnego Golden Retrievera, pani Harrietta zaprosiła 25 czworonożnych zaprzyjaźnionych gości. Inne miejsca, jakie koniecznie należy odwiedzić, jeśli chce się należeć do eleganckiego psiego towarzystwa, to lokal, który udostępniony jest także kotom. Le Cador w dzielnicy Marais. To już jest prawdziwy psi high life. Obroże projektowane są przez La Fresange do noszenia terierków, proszę bardzo, mamy torby marki Burberry London, Prêt-à-Porter, ale i od couture, czy też można mieć też meble, na przykład wytworną kanapę dla naszego doga Arlekina, dla mniejszego fox terrierka może wcale nie wyjść taniej. Co trzecia francuska rodzina ma przynajmniej jednego psa, a spośród tych, którzy go nie mają, kolejna 1/3 bardzo by chciała mieć czworonożnego kumpla. W całej Francji mieszka 8,5 miliona psów, w Paryżu 200 tysięcy, czyli 1 na 10 mieszkańców. Najbardziej popularna rasa to pudel, a dalej Labrador, Yorkshire, Spaniel Bretoński i owczarek niemiecki. 1% budżetu przeciętnej rodziny przeznaczony jest na potrzeby psa, co w sumie daje niemal 3,5 miliarda euro rocznie. 2,5 miliona psów prowadzonych jest do fryzjera 4 razy do roku. Za rasowego szczeniaka trzeba zapłacić średnio 1,5 tysiąca, zaś w ciągu 12 lat życia, to znowu przeciętna, utrzymanie psa kosztuje nieco ponad 6 tysięcy euro. Niemal 13% właścicieli powierza swym psom sekrety, a co trzeci pies dostaje prezent pod choinkę. Bo wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem, bo poznajmy język psi, gdy mieszkałem w pewnej wsi.
J'ai mis un tigre dans ma guitare. pour mieux rugir mon âme. J'voulais chasser un cafard et l'anéantir pour toujours. J'ai mis un tigre dans ma guitare. J'étais fou de te revoir. J'ai attendu tout un matin. Il m'a posé un beau lapin.
A teraz rogatki paryskie, czyli kronika paryskich targów. Katarzyna Zawicka.
Dzisiejsze rogatki zacznę od informacji o imprezie, która więcej ma wspólnego ze sportem niż z biznesem. Na hipodromie Longchamp w najbliższy weekend odbędą się wyścigi końskie o nagrodę Łuku Triumfalnego. Jest to międzynarodowa impreza stanowiąca prawdziwy finał Mistrzostw Świata Rumaków Czystej Krwi, który tradycyjnie odbywa się co roku w pierwszy październikowy weekend. Tradycyjnie, bo już od 1920 roku, ponad 50 tysięcy widzów przybywa z całego świata, aby oklaskiwać uczestników słynnego galopu na dystansie 2400 metrów. Wśród widzów będą zarówno rodziny z dziećmi, jak i ludzie świata biznesu, show biznesu, kultury i sportu. Uwaga, kobiety w kapeluszach mają wstęp za darmo. Impreza jest to bardzo elegancka, spodziewać się należy licznych meloników, ozdobnych lasek, szkockich kiltów itd. 400 pań weźmie udział w konkursie na najpiękniejszy kapelusz. W tym celu wystarczy udać się do stanowiska Madame Figaro, które jest współorganizatorem tego konkursu, i wpisać się na listę kandydatek. Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach. Pierwsza zarezerwowana jest dla pań, których kreacje stworzone zostały przez zawodowych stylistów i krawców. Druga dla pań, które stworzyły je samodzielnie. Zdjęcia kandydatek ukażą się w drugiej połowie października na stronach internetowych grupy Barrière i Le Figaro. 25 laureatek zostanie wyłonionych drogą głosowania via internet. Rozwiązanie konkursu nastąpi w piątek, 10 listopada. Panie zostaną zaproszone do restauracji Fouquet na Champs-Élysées, jednej z najbardziej eleganckich w Paryżu, gdzie przedefilują przed komisją złożoną ze znanych osobistości świata mody. Komisja przyzna 8 nagród. Laureatki w obu kategoriach otrzymają weekend dla dwóch osób w jednym z hoteli grupy Lucien Barrière, grupy, która jest organizatorem wyścigów o nagrodę Łuku Triumfalnego. Druga nagroda to kolacja dla dwóch osób w restauracji Fouquet, również należącej do grupy Lucien Barrière. No i oczywiście portrety wszystkich laureatek zamieszczone zostaną w magazynie Madame Figaro. W tym roku zaplanowano dodatkową konkurencję dla szkoły stylistów. 20 jej uczniów zaprezentuje szkice swoich modeli, spośród których specjalne jury wyłoni 5 laureatów. Główną atrakcją weekendu na Longchamp pozostają jednak wyścigi konne. Dla miłośników koni mechanicznych mamy inną imprezę, o której zresztą wspomniałam już w ubiegłym tygodniu. Od 23 września do 1 października w centrum wystawowym Le Bourget odbywa się salon samochodów turystycznych i przyczep kempingowych. Impreza ta nie ma aż tak długiej tradycji jak wyścigi o Nagrodę Łuku Triumfalnego, ale jednak istnieje już od dawna, bo od 1966 roku. Cieszy się również bardzo dużym zainteresowaniem. W roku ubiegłym salon odwiedziło 138 631 osób. 1/3 to byli stali bywalcy salonu. Samochody wystawione zostaną w 4 halach, a poza samymi wehikułami wypoczynkowymi będzie można nabyć wyposażenie i akcesoria, prasę specjalistyczną oraz spotkać przedstawicieli prywatnych stowarzyszeń, ubezpieczycieli oraz instytucji udzielających pożyczek. Trzeci salon, o którym chcę jeszcze dziś kilka słów powiedzieć, również dotyczy wypoczynku. Loisir Expo to spotkanie przeznaczone przede wszystkim dla organizatorów wypoczynku zorganizowanego. Odbywa się on od 26 do 28 września w sali KNIT na La Défense. Będzie tu mowa o talassoterapii, o wypoczynku rowerowym, no i oczywiście o wszelkich innych możliwych formach wypoczynku zorganizowanego. Wprawdzie lato właśnie nam się skończyło i to już jakiś czas temu. Wakacje większość pracowników najprawdopodobniej już wykorzystała, ale pomarzyć zawsze dobra rzecz. A my spotkamy się za tydzień.
Państwo, Paryża, Radio France International. Sylwia Gibbs zaprasza na swój magazyn kulturalny.
Bywalcy Stade de France nie poznaliby go dzisiaj. Trawa zniknęła pod warstwą czerwonego piasku przywiezionego tu z kortów tenisowych Roland Garros, a wzdłuż bieżni galopują konie. Wokół stoją pomniki mężów w rzymskich togach, które noszą także sprzedawcy biletów. Na stadionie zamienionym w arenę ponad 500 aktorów i statystów gra Ben Hura. Twórcami spektaklu według słynnej powieści Lwa Wolosa są historyk Alain Decaux i reżyser Robert Hossein. Przewidziano tylko 5 przedstawień, ostatnie 30 września. I wygląda na to, że stadion w Saint-Denis jest za każdym razem pełny, nawet kiedy pada ulewny deszcz. Robert Hossein ma doświadczenie w reżyserowaniu wielkich spektaklów dla szerokiej publiczności. Zaczął w roku 1981 od Nędzników, według powieści Victora Hugo. Nad Ben Hurem pracował przez 2 lata. Miał tym razem groźnego konkurenta w osobie Williama Wylera, autora filmu Ben Hur, zrealizowanego ze znacznie większym talentem niż wszystkie wersje Quo Vadis. Hossein dzielnie podjął wyzwanie. W podparyskim Ben Hurze jest i defilada rzymskiej armii, i walki gladiatorów, i wyścigi rydwanów, clou spektaklu. Przygotował je największy na świecie treser koni Mario Luraci. Ale zdaniem Roberta Hosseina najważniejsze w jego Ben Hurze jest przesłanie duchowe, braterstwo 3 monoteistycznych religii – judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Nie mamy niestety nagrania muzyki skomponowanej przed laty przez ojca Roberta Hosseina, którą jego syn wykorzystał w Ben Hurze. Posłuchajmy muzyki Miklosa Rosy z filmu Williama Wylera. Milionów osób w 63 krajach mówi po francusku. Na tym lingwistycznym terytorium, którego nie ma na mapie, leży także Polska. Po raz pierwszy przywódcy państw frankofońskich spotykają się jutro w Bukareszcie, ale już w poniedziałek rozpoczął się w Rumunii Tydzień Frankofonii, w którym walnie uczestniczyła nasza rozgłośnia. Mówi wysłannik sekcji rumuńskiej do Bukaresztu Mircea Iorgulescu.
Nous avons apporté une grande contribution parce que on a eu ici à Bucarest 3 jours, lundi, mardi et mercredi, le spectacle monument avec la cantatrice chauve de Eugène Ionesco présenté par la troupe de la théâtre La Huchette.
Radio France International przywiozło do Bukaresztu historyczną inscenizację sztuki Ionesco La Cantatrice Chauve. Przyjechał Nicolas Bataille, który wyreżyserował Łysą śpiewaczkę razem z Ionesco w roku 1950. Paryski Teatr de la Huchette, który przyjechał do Bukaresztu, gra Łysą śpiewaczkę od 49 lat. Mała sala w dzielnicy Łacińskiej jest stale pełna. Przed Teatrem Odeon w Bukareszcie Mircea Iorgulescu widział długie kolejki.
Il y avait de longues files d'attente. C'était un grand intérêt du public roumain. Et Ionesco, qui a des racines roumaines, il est...
W sztukach Ionesco są tematy i postaci, które przypominają literaturę rumuńską, mówił Mircea Iorgulescu. A oto jeszcze jedna wypowiedź na temat atmosfery w Bukareszcie.
Toute la ville est pleine d'affiches en français. Il y a partout des jeunes, nos collègues de RFI.
Całe miasto jest pełne plakatów po francusku. Dziennikarze byli zaskoczeni widokiem kilkuset studentów rozdających informacje o tygodniu frankofonii, którzy zaczynali od pytania, czy pani mówi po francusku?
Comme des volontaires qui distribuaient des affiches, tout ça, en demandant d'abord est-ce que vous parlez français.
Zapraszam teraz Państwa w świat pięknej rzeźby. Ludwika Ogożylec jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. We Francji mieszka i pracuje od roku 1985. Wystawia na całym świecie. Złapaliśmy ją między instalacją rzeźby w Australii, a wyjazdem do Polski. Dziś usłyszą Państwo pierwszą część rozmowy. Oddaję głos Ludwice Ogożylec.
Chciałabym połączyć właśnie znaczenia z tych dwóch światów, ze świata biologii, maszyn, w jakąś harmonijną całość.
Maszyny to są właśnie przyrządy równoważne?
To znaczy z tych moich refleksji na temat sensu, absurdu, poszukiwań stworzył się mój pierwszy, jak gdyby pierwsza droga twórcza, pierwszy temat, przyrządy równoważne.
To były głównie rzeźby z drewna na początku?
Tak, początkowo używam tego materiału do stworzenia tego cyklu przyrządów równoważnych.
Potem biologia. Biologia dlaczego? Czy te rzeźby wpisują się w jakiś pejzaż, czy też są imitacją pewnych jakichś żywotnych funkcji czy form?
Będąc u Grotowskiego na drzewie ludzi, na działaniach parateatralnych, zrozumiałam, że istnieje świat obiektywny i świat subiektywny i w tamtym momencie też podjęłam decyzję, że inspiracja do mojej twórczości będzie wywodziła się z biologii, ze świata obiektywnego, z natury. Stąd te refleksje na ten temat, na temat człowieka, cywilizacji, przyrody.
Pani rzeźby są często monumentalne i często stają się częścią pejzażu, ogrodu.
Tutaj pani powiedziała już o drugim cyklu, cyklu krystalizacji przestrzeni, który wywodzi się z instrumentów równoważnych. I jest to jak gdyby ta sama droga twórcza z tym, że w pierwszym cyklu tworzę obiekty, następny jest, są to przestrzenie. Zapraszam człowieka do wnętrza rzeźby, do wnętrza przestrzeni, którą modyfikuję, którą zmieniam.
Zaprasza pani człowieka do wnętrza rzeźby i co człowiek powinien w tym wnętrzu zrobić?
Człowiek nie powinien nic robić, on powinien przeżyć. Ja próbuję wytrącić go, mojego widza, z jego stereotypów codziennego zachowania, zaproponować moment katarzys, moment wyciszenia się, jak gdyby zapomnienia o jego ukierunkowanym, zorganizowanym biegu w jakimś celu, gdzie w jego życiu sobie nie.
Słyszeli Państwo pierwszą część rozmowy z artystą rzeźbiarzem Ludwiką Ogożylec. Drugą część nadamy za tydzień. Zapraszamy też na stronę internetową ar.wroc.pl, na której znajdują się piękne fotografie rzeźb Ludwiki Ogożylec.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
L'affaire du coffret. 41e.
Podejrzewałem już tylko dwie osoby. Jean-Pierre'a i René. Dobra, piątek, 8 listopada. Dzień kradzieży.
Jak oni to zrobili?
Posłucham nagrań z tego dnia.
Vendredi 8 novembre, ma conférence à l'Hôtel des Arts.
C'est magnifique.
Ah,
Bonjour, Lucas.
Où est le coffret?
Vous travaillez pour quel journal?
Regardez ce coffret de George Sand, aujourd'hui à l'Hôtel des Arts et bientôt au Musée de la vie romantique. Voici la bague avec les initiales de George Sand et Alfred de Musset. AMGS.
Konferencja prasowa Nadii na temat szkatułki George Sand.
Regardez ce coffret de George Sand, aujourd'hui à l'Hôtel des Arts et bientôt au Musée de la vie romantique.
Nadia występuje w imieniu muzeum, które zakupiło szkatułkę.
Voici la bague avec les initiales de George Sand et Alfred de Musset. AMGS.
Ale zaraz. Voici to to. A więc Nadia pokazuje szkatułkę z pierścionkiem. Pokazuje zdjęcie, katalog. Czy wyjęła szkatułkę z gabloty? Muszę o tym porozmawiać z Etienne'em. W drogę do Hotel des Arts. Bonjour, Luca Brunatne. S'il vous plaît, monsieur Etienne Favre est là?
Non, il n'est pas encore arrivé.
D'accord. Pardon, monsieur, le 8 novembre, le vol.
Je n'ai pas travaillé ce jour-là. Vous êtes de la police ou quoi?
Non. Je suis journaliste.
Bon, nous avons eu une conférence, le coffret y était, puis quelqu'un a volé le coffret. Voilà.
Ah oui. Merci. Dziennikarze musieli mu dać w kość, skoro ich tak nie lubi.
Je n'ai pas travaillé ce jour-là.
Pracować tego dnia. Ale je n'ai pas travaillé.
J'ai travaillé. Je n'ai pas travaillé. Il est arrivé. Il n'est pas arrivé.
No jasne, to przeczenie. Nie pracował w dniu kradzieży.
Nous avons eu une conférence. Le coffret y était.
Le coffret y était. Y. Le coffret était à la conférence. Le coffret y était. Szkatułka tam była.
Nous avons eu une conférence. Le coffret y était. Puis quelqu'un a volé le coffret. Voilà.
Czyli Nadia pokazała szkatułkę i pierścionek dziennikarzom, które potem zostały skradzione.
Je n'ai pas travaillé ce jour-là. Vous êtes de la police ou quoi?
À suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde.